Dzisiaj Zamek Królewski na Wawelu i szanowni państwo, ciąg dalszy naszych przygotowań do otwarcia nowej wystawy, nowego skarbca koronnego. Już 30 czerwca uroczysty wernisaż, a potem będziemy wszystkich państwa do zwiedzania zapraszać. Ale najpierw chcemy się bardzo dobrze przygotować. Dzisiaj w studiu witam bardzo serdecznie pani kustosz Magdalena Piwocka, kłaniam się.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Bardzo mi miło, że pani dotarła do naszego studia po raz pierwszy w nowym studiu Radia Kraków Kultura i pan Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego przygotowującego wystawę nowego skarbca koronnego. Witam.
Dzień dobry, ładnie tu.
Ładnie i tą przestrzenią się cieszymy. Myślę, że to jest dobra przestrzeń do rozmowy o Wawelu, chociaż z natury swojej inna, bez tego pogłosu charakterystycznego. Niemniej jednak sprzyja rozmowie i skupieniu. Dzisiaj na to nasze dzisiejsze radiowe spotkanie wybraliśmy bardzo szczególnie jedną salę z 12 sal nowego skarbca, której nazwa, tytuł to Rex Triumfator. No i tak się zastanawiam, jeśli byśmy zrobili taki szybki quiz, to czy któryś inny z królów polskich mógłby tak bardzo...
Jagiełło.
Też mógłby być. Tak. Mhm. Ale uwaga, to nie będzie rozmowa o królu Władysławie, tylko o Janie III Sobieskim. No i tak, i teraz mamy to już w scenariuszu, już przed chwilą nawet to ćwiczyliśmy, taki mały performance, że ja mówię do państwa, no ale zaraz, jak to na Wawelu, nie w Wilanowie, pani kustosz?
No nie w Wilanowie, gdzie oczywiście także znajdują się pamiątki i to jest miejsce upamiętniania nieustannego Jana III Sobieskiego. Ale te najważniejsze artefakty związane właściwie z chwałą króla, i to nie tylko chwałą oręża, znajdują się na Wawelu. I my tym się szczycimy no, od czasów międzywojennych. Dlatego, że to są rewindykaty z Rosji, które wpłynęły na Wawel w roku 1928. I tu był jakiś ogromnie, no można powiedzieć, doniosły zamysł komisji rządowych w rządzie międzywojennej Polski. Dlatego, że to były rzeczy zabrane od Radziwiłłów z Nieświeża. I Radziwiłłowie mieli ten Nieśwież, mieli kilka innych siedzib i mogli to dostać jako no, rekompensatę po tych 120 kilku latach. Natomiast zapadła taka decyzja, żeby to trafiło na Wawel jako komplet najbardziej znaczących dla historii Polski odznak zaszczytnych. Tak. I za to jesteśmy im wdzięczni.
Tak, i za chwilę już będziemy te wspaniałe rzeczy oglądać w nowym skarbcu. Może tak dla porządku przypomnijmy takim współczesnym językiem, to spróbowała ująć, jakie były relacje z Wawelem króla Jana? Czy jak bardzo tu przebywał, czy tylko wpadał
nadal
na chwilę?
Nadal przebywa.
Nadal, no tak, tak. No, to jest już ostateczny pobyt, by tak rzec.
Ale ten pierwotny,
ale jak bardzo
czyli,
był mu bliski Wawel?
To znaczy, dlatego, że osoba, która dostąpiła zaszczytu sakry koronacyjnej w tym niezwykłym miejscu, musiała mieć sentyment i wiemy z rachunków, że król nawet z oddalenia troszczył się o wnętrza zamkowe. Między innymi przeznaczał konkretne sumy i swoją uwagę dla Jana Trycjusza, dla malarza, którego powołał, aby dbał o to, aby te komnaty no, nie zarastały kurzem, mówiąc trywialnie, czyli aby troszczył się po prostu o ich stan, aby one mogły czekać wtedy, kiedy król zjedzie i król rzeczywiście zjeżdżał do Krakowa, nie tylko w czasie tego triumfalnego przyjazdu na koronację to utrwalonego zresztą i w relacjach współczesnych,
i w grafice.
Jedna z najpiękniejszych grafik europejskich związana z Polską, Romaine Dechoux, to jest właśnie wielka plansza ukazująca triumf Sobieskiego po przyjeździe do Krakowa i ten wjazd wspaniały i takich przykładów relacji mamy sporo. Bodaj najsłynniejsza opowieść związana z Marią Kazimierą to jest ten moment, kiedy ona wyczekiwała na modlitwie.
Ale wyczekiwała przed
czarnym krucyfiksem królowej Jadwigi. Wyczekiwała na wieści z Podwiednia. I kiedy przybył posłaniec ze strzemieniem wielkiego wezyra Kara Mustafy i słynnym listem.
Ja myślę, że
Królowa zdecydowała się złożyć go w charakterze wotum, dlatego to strzemię z tym listem przetrwało do dnia dzisiejszego i jest też świadectwem pobożności damy, no pani z Zamojskich, która nie cieszyła się u współczesnych najlepszą sławą, bo
jednak żony królów nie miały szczęścia.
Miały podgórkę przede wszystkim, także.
To prawda.
No dobrze, to może tak uporządkujmy. Jakieś miejsce ściśle z królem Janem na Wawelu jest związane, no bo na przykład Jadwidze i Jagielle jest jakby poświęcona sala. Mówi się sala Jadwigi. Wiemy, gdzie to było i co się tam działo.
Mamy wieżę Sobieskiego, ale to nie... To nie ma jednego takiego miejsca i my chcemy w Nowym Skarbcu wykreować to miejsce. Dlatego, że jesteśmy zbiornicą znakomitych dzieł sztuki i pamiątek związanych z Sobieskim. Dość przywołać kolekcję namiotów tureckich czy chorągwi tureckich.
No tak.
Czyli te dwa zbiory o światowym znaczeniu i może nawet bardziej i lepiej znane wśród fachowców za granicą niż w naszym pięknym kraju.
No ale mamy nadzieję, że to się zmienia, bo jednak wspaniała ekspozycja.
A gdy idzie o zabytki skarbcowe, czyli zarówno militaria, które należały do Sobieskiego i były przechowywane na zamku w Żółkwi, a później przeszły do Nieświeża, a szczególnie oznaki zaszczytne, to jest ten absolutny top i dlatego w czwartej sali koncentrujemy się na Sobieskim, nie dodając tam żadnych przedmiotów według tradycji związanych z królem.
Satelitarnych,
tylko no crème de la crème.
Tak.
I to prawda.
Dobrze, to powoli się zbliżamy. Proponuję, żebyśmy ten crème de la crème, crème de la crème zostawili sobie na sam koniec. Oczywiście mam na myśli płaszcz, bo chciałabym większą część czasu temu wspaniałemu zabytkowi poświęcić, ale cofnijmy się może do tych tygodni, miesięcy, kiedy królowa Maria tutaj na Wawelu oczekiwała. No pewnie już wiedziała, że rozstrzygnięcie jest bliskie, skoro trwała na modlitwie, czyli no, wiadomo było, że to czas bardzo szczególny. Przychodzi liścik, no i to strzemie. Jak to wyglądało w czasie, ile potem musiała czekać na powrót, po prostu małżonka też mówiąc krótko.
No królowa była powiernikiem króla i ten wizerunek tego wielkiego zwycięzcy, tego lwa Lechistanu jest równocześnie też wizerunkiem no, czułego małżonka. I tak nam się powinien Sobieski utrwalić. I ona była adresatką listu z 13 września, czyli z dnia po Wiktorii Wiedeńskiej, który stał się takim właściwie przekazem medialnym. Mm-hmm. On zresztą szybko był drukowany jako druk ulotny.
Czyli król zakładał, że zostanie upowszechniony.
Król zakładał, że to się upubliczni.
Tak. My go też będziemy zresztą upowszechniać w tej warstwie edukacyjnej, towarzyszącej ekspozycji samych samych historycznych artefaktów, bo on jest wymowny, no tak jak wymowne są te stricte miłosne do dnia dzisiejszego. One są wymowne i działające na wyobraźnię relacje obojga małżonków. Tak samo te kwestie polityczne i one z tych listów przebijają w sposób bardzo spektakularny i warto się do tego zbioru listów odwoływać.
Tak, świetna literatura poza wszystkim.
Tak,
pięknie
i to
napisane.
Jest dokument, dlatego że dokument właściwie jakby działań po samym zwycięstwie, dlatego że król pisze, że namiotów była taka ilość, że jeszcze dzień i dwa będą je rozbierali. Wyszli z miasta ludzie, którzy po prostu demontują ten cały ogromny zespół namiotów.
Tak, 13 września datowany list, kiedy dociera do Krakowa?
Tego nie wiemy, ale przypuszczalnie dociera razem z tym Dupontem i z tym strzemieniem. Przy strzemieniu list. Była kartka, ten, którego noga była w tym strzemieniu, za łaską Boga jest zwyciężony.
Tak, czyli strzemie znajduje się w Krakowie i teraz jaką mamy dynamikę przybywania króla, przybywania tych zdobyczy, no i triumfalnych artefaktów, które będą budować jego mit?
No niewątpliwie ofiarował zaraz potem, czyli następnego dnia po przybyciu, 23 grudnia, przed dzień Wigilii, ofiarował chorągiew do katedry, chorągiew, którą mamy w zbiorach szczęśliwie. Niewątpliwie jeszcze chwilę trwała ten moment oddechu w Krakowie.
Chociażby peregrynacja po kościołach krakowskich, które Sobieski nawiedzał dość intensywnie przed odsieczą i zjawił się także po odsieczy.
Także są na przykład takie jakieś księgi królewskie w niektórych miejscach w Krakowie. No, może tam nie ma autografów, ale są przez kaligrafów wpisane imiona królewskiej rodziny, bo był też królewicz Jakub, który brał udział w Bitwie Wiedeńskiej i oni wszyscy są wyliczeni w tych annałach. Natomiast, no co jeszcze można powiedzieć? Mianowicie król przysłał tabor namiotowy zdobyty pod Wiedniem do Krakowa i kazał Marysieńce złożyć to w zamku w Łobzowie. Tu no, trudno, że tak powiem, nie powiedzieć, że to straszna strata dla kultury, że ten zamek Austriacy rozebrali. I tam w sklepach, czyli w podziemiach, złożono te namioty i miała ona polecenie, żeby zatrudnić namiotników właśnie do chędożenia tych namiotów, do opatrzenia. Niektóre były w skórzanych worach, czyli to, co przywieźli Turcy, wykorzystano od razu jako pokrowce. No bo nie byliśmy przygotowani na taką obfitość tej zdobyczy.
Czyli takie spontaniczne zabiegi konserwatorskie pierwsze się od razu pojawiły.
Zanim zostały przewiezione do Żółkwi. No a potem były tam przechowywane, a potem się rozeszły. Rozeszły się już w XVIII wieku w kilku kierunkach. W jednym to z jednym z tych kierunków była Warszawa, bo to Sasi, którzy nastali na tronie Polski, też chcieli się wyposażyć w te namioty. Ale drugim kierunkiem to jest Petersburg. I tam nadal spoczywają namioty Sobieskiego.
Tak, ale to jest już zupełnie inna historia.
Tak,
i może
natomiast
kiedyś
my powinniśmy się skoncentrować na tej nóżce cyrkla, która była wbita w Żółkwi.
Tak.
Bo ta rezydencja Sobieskich miała szczególne, znaczenie i ona ma także szczególne znaczenie dla zabytków wawelskich.
Właśnie dla tych odznak zaszczytnych i militariów, które wszystkie przechowywano w skarbcu w Żółkwi.
A jedno.
Do czasu, kiedy rządzili tam synowie Sobieskiego, króla. Najpierw Konstanty, potem Jakub od 726 roku, a potem w 735 tę Żółkiew objęła córka Jakuba, Maria Karolina de Bouillon. I ona zubożała, obciążona długami swojego małżonka, zdecydowała się sprzedać nie tylko dobra, te dobra ziemskie, ale cały skarbiec Sobieskiego swojemu kuzynowi, Michałowi Kazimierzowi Rybeńce. I ta sprzedaż była do niedawna interpretowana jako akt takiej patriotycznej, właściwie patriotyczno-rodzinnej darowizny skierowanej do Radziwiłłów. I dopiero w latach 90. została opublikowana pełna dokumentacja tej sprzedaży. To był koszt 1 000 000 złotych polskich, niewyobrażalny zupełnie. I to był rok 1740. Ona to wszystko sprzedała. Radziwiłłowie to przejęli.
I uszanowali zresztą.
Ale z dobrym skutkiem, właśnie, dlatego że zaczęli budować w Nieświeżu, do którego przeniesiono te pamiątki, zaczęli budować chwałę Jana III. I oni są architektami tej chwały. Od XVIII wieku począwszy.
I w jaki sposób, jak rozumiem, przyczynili się do tego, co będziemy oglądać na wystawie sali Rex Triumfator. Dobrze, a teraz może dwa słowa o właśnie tych triumfalnych uroczystościach na Wawelu. Jak były zorganizowane? Co się tutaj działo? Co możemy sobie wyobrażać?
Znaczy powinniśmy też oglądać te uroczystości w perspektywie tego, co się rutynowo działo na Wawelu wtedy, kiedy król zjeżdżał, czy to na sejm koronacyjny i koronację samą, czy też przy innych okazjach, wtedy, kiedy właśnie wjeżdżał drogą królewską, budowano bramy triumfalne. Postój na rynku miał też zasadnicze znaczenie, bo był takim symbolem pewnego rodzaju więzi z monarchy, z poddanymi, reprezentowanymi przez władze miejskie.
Czyli na rynku działo się to, nie tylko te wyobrażenia Jana Matejki, hołdu pruskiego, ale inne też wielkie wydarzenia z polskiej
oczywiście
historii.
Tak samo jak i tutaj w przypadku Jana III związki z Akademią Krakowską, czyli z Uniwersytetem, są też znane. Dość powiedzieć, że świadectwem tych związków jest jeden z najpiękniejszych portretów Jana III, całopostaciowy, który wisi w auli w Collegium Maius, malowany właśnie przez Jana Trycjusza, przez tego artystę,
konserwatora
Wawelu. Tak. I nie wchodząc może w szczegóły, które są dość starannie opisywane w drukach okolicznościowych, bo te koncepty barokowe, które się rozpleniły wtedy i wyraziły się przez dla nas może troszeczkę dziwaczne formy niektórych bram triumfalnych, bo jednak ta propaganda wizualna, mówiąc kolokwialnie, na całego była rozwinięta.
No ale wszyscy wiemy dziś, że to jest ważne. Jakie to jest ważne dopiero? Rzymianie to przecież stosowali, więc
tak,
sprawdzone metody.
Cały renesans to odrodził w formie już takiej spektakularnej.
I działało to na wyobraźnię i zresztą spowodowało, że sława Jana III nie tylko jako zwycięzcy spod Wiednia, a wcześniej spod Chocimia, bo przecież to zwycięstwo spod Chocimia było
przełomowe.
Tak, ono było przepustką do korony.
Otworzyło drzwi, oczywiście.
I ono sprawiło, że to była jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w ówczesnej Europie. Jedna z najczęściej portretowanych, wyobrażanych w ramach różnych pocztów władców panujących, więc ona trafiała na powierzchnię naczyń zdobionych, gdzie wyobrażano różnych triumfatorów. Artyści i niemieccy, i francuscy, i angielscy malowali czy rzeźbili podobizny Sobieskiego, ale my mieliśmy pewien problem i tutaj wracam znowu do ekspozycji, kiedy chcieliśmy skonfrontować wygląd Sobieskiego w latach 70., jeszcze przed odsieczą wiedeńską i z tego
hetmańskiego okresu mało jest.
Hetmańskiego jest niewiele, a później są wizerunki, które dość szybko bywały idealizowane. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że monarcha tak, dość szybko zaczął mieć też problemy z wyglądem, mówiąc oględnie. I różni artyści starali się mu schlebiać. I w tym zalewie podobizn malarskich, graficznych, rysunkowych nawet, często bardzo pięknych, najtrudniej było o podobizny trójwymiarowe. I my stanęliśmy przed dylematem co do aranżacji płaszcza Orderu Ducha Świętego. Postanowiliśmy jednak w aranżacji, z której jesteśmy zadowoleni i którą rekomendujemy z czystym sumieniem, odwołać się do jedynego znanego nam wizerunku z epoki sprzed odsieczy wiedeńskiej, trójwymiarowego wizerunku. I to jest projekt pomnika, który przetrwał w zbiorach Fundacji Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim w Warszawie, którego walorem przy niezbędnej idealizacji i gloryfikacji
i takiej trochę stylizacji ogólnej.
Tak, bo tam też jest wieniec, wieniec laurowy, oczywiście jest tors taki, którego by się dzisiejsi prawdziwi mężczyźni nie powstydzili.
Nie dam się tutaj sprowokować, trzymajmy się króla Jana.
Ale król Jan jest tam rzeczywiście bardzo podobny do siebie, można powiedzieć, a jednocześnie ta rzeźba jest utrzymana w duchu francuskim i to jest bardzo ważne. To jest dzieło francuskiego rzeźbiarza. I to było o tyle ważne, że sam płaszcz Sobieskiego jest arcydziełem sztuki francuskiej.
A tak. No to tak, to mam taką propozycję. Teraz postawmy kropkę, albo jak zwykle trzy kropki będą lepsze. Mały suspens i wracamy. No i myślę, że płaszcz już będziemy przymierzać. Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj Rex Triumfator, sala numer 4 nowego skarbca koronnego.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj Zamek Królewski na Wawelu, sala numer 4 w nowym skarbcu koronnym, Rex Triumfator, czyli sala poświęcona wiktorii wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego, a w studiu goście, twórcy tej nowej wystawy wawelskiej, pani kustosz Magdalena Piwocka, jeszcze raz się kłaniam.
Witam państwa raz jeszcze.
I pan Dariusz Nowacki, również kustosz, który szefuje zespołowi kuratorskiemu. No dobrze, król Jan i Wawel, już wszystko wyjaśniliśmy. Wilanów, owszem, ale bez przesady jednak. Żółkiew, to jest ważne miejsce. No i teraz zapytam krótko, co zobaczymy w sali numer 4? Jakie ważne pamiątki dokumentujące królewskie triumfy?
Przede wszystkim zobaczymy odznaki zaszczytne monarchy i one wiążą się nie tylko z triumfem wiedeńskim. Tu jest on stereometrycznie pokazany, no tak historia chciała, jako laureat, można powiedzieć, czyli kawaler Orderu Świętego Ducha, francuskiego orderu, i jako triumfator obdarowany darami papieskimi. Tak się to nazywa, nawet nie odznaki, tylko dary papieskie, które nastąpiły, które stały się nagrodą dla niego właśnie za militarne sukcesy.
Ale późno, trzeba powiedzieć, bo to już był moment, kiedy...
I to jest, te oba jakby, no, chciałoby się powiedzieć zespoły, dlatego że z orderem Świętego Ducha wiązał się nie tylko płaszcz, wiązał się przede wszystkim łańcuch orderowy z wielkim krzyżem, wiązały się jeszcze inne dodatki, tam modlitewnik, błękitna wstęga i płaszcz, płaszcz najbardziej
spektakularny. I nawet wyposażenie kolegiaty.
Nawet wyposażenie, ale to po prostu wyjątkowo się trafiło Sobieskiemu, dlatego że nie był odznaczany w Paryżu. Dostał wyposażenie, jak pisze autor relacji, Francuz, całej komnaty. To było właściwie kaplicy orderowej wyposażenie, które dotarło do żółkwi. Dostał jeszcze karetę, o czym się w ogóle nie pamięta. No ale nie w tym rzecz.
Karety nie zobaczymy.
Karety nie zobaczymy.
Tego wyposażenia też nie zobaczymy, chociaż próbowaliśmy, ale ono się nam nie zmieści, bo ono się zachowało poza Wawelem i myślę, że będzie kiedyś okazja, żeby je podziwiać, bo ostatnia taka okazja była w 1983 roku, w czasie wielkiej wystawy na Wawelu.
To jest zresztą tradycja tych wawelskich wystaw poświęconych Wiktorii
Wiedeńskiej. To była wystawa odsieczowa w 1983.
Tak. Tak. I tam zarówno te oznaki zaszczytne Sobieskiego, jak i inne artefakty ciekawe się pojawiły, ale wracam do Stolicy Świętej, która dość późno się zreflektowała co do tego, kto jest prawdziwym tym rycerzem chrystusowym, obrońcą chrześcijaństwa w Europie, bo no po odsieczy wiedeńskiej już nikt nie miał wątpliwości co do tego. W związku z tym ten dar Innocentego XI był cokolwiek spóźniony,
ale akurat ten
następca świętego Piotra nie był tutaj winny, tylko jego poprzednik. I polityka.
Jak zwykle.
Ale może coś o tej polityce.
No, niewątpliwie trzeba powiedzieć, że zarówno płaszcz orderowy, który króluje w tej sali, bo swoim ogromem przytłacza i skupia uwagę.
Sama gablota jest gigantyczna, już miałam zaszczyt podglądnąć.
Gablota i on jest stereometrycznie prezentowany. On nie wisi na takim manekinie, który jest wieszakiem podpartym, prawda, wielkim patykiem, tylko jest rozpostarty. Także cały ten tren w swojej krasie jest do obejrzenia. No i cała płaszczyzna. Płaszczyzna
płaszcza. A już wiem,
płaszcza,
skąd słowo płaszcz. Tak.
To jest 2,44 na 4,22. Więc to są oczywiście wymiary w największych miejscach, w tych wysięgniki. Natomiast, więc po prostu płaszcz, jako jedyny relikt w tej chwili tego zespołu odznak Świętego Ducha, jest wyrazem zupełnie innej opcji politycznej. On jest darem Ludwika XIV i to wyróżnienie przypadało wypróbowanym stronnikom monarchii francuskiej i samego króla.
Często zapominamy o tych kontekstach, prawda?
Czyli kaście politycznej, która była ściśle skupiona wokół tronu Francji.
Ale miało to swoje konsekwencje. Pozycjonowało Sobieskiego w ostrej opozycji w stosunku do cesarstwa i jak się okazało, także w stosunku do papiestwa.
To znaczy w pewnym sensie. Ten płaszcz już, że tak powiem, majaczył na horyzoncie i cały order przede wszystkim, bo my myślimy płaszczem, ale trzeba myśleć orderem. Sobieski w momencie, kiedy został właściwie mężem Marysieńki, został wciągnięty bezpośrednio w krąg tego stronnictwa francuskiego na dworze polskim. I to już zrobiła Ludwika Maria Gonzaga. Ona budowała ten właściwie tę podstawę
do czego
następstwa
służyły.
Tronu, bo tak. Było wiadomo, że jej krewni i jej wybrańcy mieli tutaj jakby zasiąść na tronie polskim. I jak nastąpił triumf chocimski w 73, jeszcze za czasów, kiedy Sobieski był hetmanem, już to bardziej jakby nabrało realnego wymiaru, to ta nagroda. No a jak został wybrany królem, to mu ten order przyznano, właściwie jeszcze przed koronacją. To był okres półtoraroczny, który dzielił wybór Sobieskiego w maju 74 od po prostu koronacji w lutym 76. No ale w każdym razie wszystkie te znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że order zostanie przyznany. Tak się też stało i uroczystość odbyła się w Żółkwi. Są opisy szczegółowe. No wielka była radość nie tylko strony francuskiej, która zadbała o ten splendor, ale też Polaków. I król oczywiście otrzymał ten płaszcz. Ten płaszcz na ramiona włożyło mu 4 ludzi, jego najbliższych współpracowników, hetmanów i pułkowników.
A ile waży?
Bo to był taki ciężar. On waży 17 kilo. Aha.
Dziękuję. I to rzeczywiście
to
odpowiedź,
jest rzecz,
która robi wrażenie.
Najbardziej pamiętają przewodnicy po Wawelu, tę wagę płaszcza.
Ale ja chyba też od dzisiaj będę to pamiętać. No,
i
17
król ten
kilogramów.
Płaszcz natychmiast zdjął, żeby na uczcie, już nie w kolegiacie w Żółkwi, ale w zamku w Żółkwi, mógł się swobodnie poruszać. Poprosił też o prawo do przebrania się, dlatego że
powinien siedzieć w nim, tak? Czy...
Nie, no to w ogóle trudno to sobie wyobrazić.
Tak.
Król po prostu uwięziony we francuskim stroju, który zapewne też dostał, dlatego że to była część całego ceremoniału, że kawaler musiał być w srebrnym, obcisłym, jak gdyby kaftanie.
No, to mógł być już problem, prawda, w przypadku króla.
Tak. Spodniach i takich trzewikach. No, na głowie miał jeszcze toczek czarny z białym piórem. To się oczywiście pewnie zdejmowało przed ołtarzem, bo nie wypadało. Natomiast...
No, rękawiczki oczywiście.
On natychmiast poprosił Francuzów z tej ekipy, która płaszcz przywiozła. To tam był poseł króla Francji, Markis de Bethune, który mu ten wręczył właściwie ten order i wygłosił laudację całą. Natychmiast poprosił o możliwość przebrania się w normalny, czyli polski strój.
Tak, czy możemy o samym płaszczu teraz porozmawiać? Wiemy, ile ważył, wiemy, ile waży, wiemy, ile mierzy i powszechna jest taka opinia, że to jeden z najpiękniejszych zachowanych tego rodzaju haftów swojej epoki. W jakich kolorach, z czego wykonany, no tak, żeby to zwizualizować w naszej rozmowie.
To jest nie tylko najpiękniejszy płaszcz, jaki się w ogóle zachował. Tutaj o przewagę nie trudno, dlatego że rewolucja przetrzebiła zbiory francuskie. Francuzi mają 14 płaszczy zachowanych, łącznie z XIX-wiecznymi. Bo trzeba powrócić króciutko do historii orderu. Order stworzył Walezy. I tutaj ten niesławnej pamięci król zaznaczył się.
Czyli to ten nasz Walezy. Tak.
Nasz Henryk Walezy, tak. Który był Henrykiem III we Francji. I on kreował ten order w roku 1578 na samym, że tak powiem, końcu tego roku, 31 grudnia była pierwsza promocja i następna pierwsza dekoracja 1 stycznia 79. I szczerze mówiąc, to był taki oręż polityczny, to rozdawnictwo tego orderu, że francuska historiografia uznała to za jedno z najważniejszych wydarzeń w jego panowaniu. Polacy tego w ogóle nie zauważyli, dlatego że to odium, które na Walezym ciąży, no, przysłoniła wszystkie pozytywne aspekty jego działania.
Ale jakoś trochę empatyzujemy z naszymi poprzednikami.
Nie, ale muszę powiedzieć, że w tej chwili miałam kontakt z Francuzem, który pisze doktorat o Walezym, i on powiedział, że ten żal i ten jakiś ta pretensja, którą
rozczarowanie
kolosalne, żeby porzucić tron polski dla tronu francuskiego, brało się także stąd, że Polacy zainwestowali straszliwe pieniądze w przyjęcie króla, w ten cały spektakl oraz, nie wiem, po prostu subwencje dla dworu. Że my sobie z tego nie zdajemy sprawy, jakie to były straty materialne.
No tak, kasa, ale moralne trywializując były też.
Moralne były też. Rzecz w tym, że tenże Walezy wszystko sam zaprojektował, w sensie konfiguracji tych odznak zaszczytnych, tego krzyża, który był sadzony diamentami, i sam krzyż orderowy, na tle którego było wyobrażenie Świętego Ducha, miał 107 diamentów.
I Sobieski też go dostał.
Sobieski dostał nie tylko ten krzyż na łańcuchu, ale dostał też duplikat tego krzyża. I ten duplikat podobno trwa gdzieś w Wielkiej Brytanii w rękach rodziny. Dlatego, że on przeszedł tą konfiskatę nieświeża i dostał się do Rosji, ale został odzyskany w 1905 roku przez Marię de Castellan Radziwiłłową, która
miała szczególne względy u Mikołaja II. W związku z tym udało jej się wyprosić szereg zabytków i pamiątek rodzinnych radziwiłłowskich. No i one rozeszły się po świecie, tylko niektóre przetrwały, jak chociażby order domowy Janiny, zachowany w jednym egzemplarzu w Zamku Warszawskim, kupiony w 1990 roku w Szwajcarii. Ale krzyż niestety gdzieś przepadł.
No to znaczy przepadł ten duplikat, który też był cenny, ale nie aż tak bardzo. Oryginał zwracało się do kapituły w Paryżu po śmierci kawalera.
Ach, tak.
I to wykonała Marysieńka w 697.
Natomiast został sam płaszcz, autorytatywnie możemy stwierdziliśmy swego czasu, bez kropli alkoholu zresztą w ustach, że wszystkie płaszcze chociażby eksponowane w Luwrze są nie tylko późniejsze, ale o wiele klas gorsze artystycznie. One są podobne oczywiście do, no tak jak jedna odznaka orderowa jest podobna do innej, ale to są zupełnie dwa światy. Te hafty Fundacji Ludwika XIV i hafty chociażby Fundacji Ludwika XV i później XIX-wieczne płaszcze, to są wyroby przeciętne, można powiedzieć.
No, o wiele
mamy do czynienia z prawdziwym arcydziełem, w dodatku znakomicie zachowanym. I nasi konserwatorzy, którzy dbają o to starannie, o ten zabytek, i mamy nawet fotograficzne świadectwa z tej dbałości z okresu międzywojennego.
Pory medykacji z Rosji.
To stwierdzają, że jednak generalnie mimo osłabienia struktury, to jednak ciągle no, te hafty jaśnieją blaskiem takim, który jest czymś zupełnie niezwykłym. Tam są oczywiście...
Jakiego koloru jest płaszcz? Bo może...
Płaszcz jest czarny, z czarnego aksamitu. I na całej powierzchni rozsiane są takie wiązki płomieni. To są właśnie te płomienie, języki Świętego Ducha, tych darów Świętego Ducha. Natomiast najbardziej no, okazała i artystycznie najwyższej klasy jest bordiura, szeroka bordiura, która w takich segmentach pokazuje emblemy Henryka III, czyli takie H w otoczeniu trzech koron. To są wszystko hafty wypukłe. I te, powiedzmy, techniki hafciarskie, to tutaj jest mistrzostwo świata, dlatego że one po prostu wykorzystują wszystkie możliwe no, konfiguracje, w jakich może zaistnieć tak zwana złota nić.
I poza tą cyfrą.
Poza tą cyfrą. Która się powtarza w takich określonych sekwencjach, są takie panoplia, takie układy rozmaitych militarnych akcesoriów, które wskazują na no, ten militarny charakter orderu.
Miecz, kapelusz jeszcze
to
do kompletu?
To jest w ogóle nie ten komplet. Miecz i kapelusz jest po prostu zestaw darów papieskich, który Sobieski dostał już nie w tej gabocie i naturalnie nie łącznie ze skarbcem. Nie łącznie z płaszczem. Natomiast ten zestaw to są zupełnie inne odznaki. O ile płaszcz był symbolem związku z monarchią francuską, z polityką Francji, która była pro-turecka. I mógł być nadany tylko w momencie krótkiego pokoju między Polską a Turcją, to się po prostu ci donatorzy wpasowali w ten, ten naprawdę niewielki przedział czasowy.
Czyli wielka polityka rządzi światem.
Tak jest. To o tyle dary papieskie były przyznawane obrońcom chrześcijaństwa, czyli pogromcom Turków w tym momencie dziejowym.
Czyli właściwie sprzeczne interesy się spotkają w tej sali numer 4.
Dlatego też ta inicjatywa, aby obdarować tymi darami papieskimi Sobieskiego w latach 70. spełzła na niczym.
Ona ewoluowała, dlatego że on też został zauważony jako skuteczny, prawda, pogromca Turków już w 673 roku w czasie Chocimia. Ale przyznanie mu wtedy, bo to na horyzoncie majaczyło. To wiemy z korespondencji nuncjuszy, którzy z kolei byli architektami tego przymierza z papiestwem i z Habsburgami. No bo należało się zjednoczyć przeciwko pochodowi islamu.
Który i z uważnej lektury listów nuncjuszy, których jest zatrzęsienie.
Na razie mamy 9 tomów jednego nuncjusza Palawiczyniego, który był związany z...
I z tej korespondencji wynika dość jednoznacznie, że względy polityczne bardzo skomplikowały tą inicjatywę jakże słuszną wyróżnienia Sobieskiego.
No tak. Więc właśnie, dlatego że on nie mógł dostać przed elekcją na króla, nie mógł dostać tych odznak, bo to byłby, no po prostu to byłaby propaganda wyborcza, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Mm-hmm. Mało tego, był niedawno opublikowany taki news, że Litwini się temu sprzeciwiali, bo powiedzieli, że zerwą Unię Polsko-Litewską, jeżeli Sobieski dostanie przed elekcją.
Nieprawdopodobne, nie sądziłam, że tyle dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce. Myślałam, że się zanurzymy w tym płaszczu, a tu to jest tak skomplikowane.
Sama polityka
wyłącznie polityka.
Na czoło.
Ale jest na szczęście płaszcz. Niestety dzisiaj musimy rozmowę już powoli domykać. Udało nam się przynajmniej, mam takie wrażenie, trochę wyeksponować płaszcz i inne przedmioty. Domykając rozmowę, dopytam jeszcze o te paradne militaria, które zobaczymy.
One są zarówno roboty bliskowschodnie i możemy się w nich domyślać trofeów z kampanii Sobieskiego. I są tam takie rarytasy jak złoty nachrapnik, to mój faworyt.
Nachrapy.
Nachrapy końskie, ale szczero złoty. I to jest absolutne cudo, bo te pałasze, bardzo piękne zresztą, one mają swoje bliźniacze odpowiedniki w czołowych muzeach amerykańskich i europejskich oraz, no jeżeli uznamy zbiory kremlowskie za część Europy, to także.
Dzisiaj tego
dzisiaj
nie
dostrzegniemy. Dzisiaj ta cezura gdzie indziej przebywa.
Tak. Właśnie, ale o ile właśnie bardzo piękne pałasze robią największe wrażenie, chociażby z racji kameryzacji i wykwintności dekoracji.
I tej orientalizacji też.
Tak, to polecam bardzo uwadze zwiedzających ów złoty nachrap.
Wrócimy do tej rozmowy. Tyle mogę powiedzieć na jej zakończenie. Fascynująca historia triumfalnych pamiątek w sali numer 4, Rex Triumfator, Jan III Sobieski i bardzo ważny moment ekspozycji nowego skarbca koronnego. Bardzo dziękuję za to
Dziękujemy
niezwykłe spotkanie.
Bardzo.
No, cieszę się, że o płaszczu udało nam się trochę opowiedzieć, 17 kilogramów, a ktoś to mierzył z państwa? Pani kustosz na pewno nie, z racji gabarytów bardzo delikatnych.
To jest bardzo delikatna tkanina, ale pod kontrolą konserwatorską dwukrotnie.
Tak,
to jest ten zaszczyt, tak samo jak przewieźć się gablotą. Co to znaczy, to
która
jeszcze opowiemy.
Kółkach, tak?
Nie, gablota nie jest na kółkach, natomiast gablota ma segment wysuwany, żeby można było delikatnie ten płaszcz osadzić
na stelażu,
a potem dopiero, żeby on wjechał do środka.
No, to dopiero zrobiło się ciekawie. Cała audycja będzie o tym, co kustosze czynią, kiedy mikrofony
trzeba dopuścić do głosu.
Tak. Magdalena Piwocka, Dariusz Nowacki, Zamek Królewski na Wawelu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za tę rozmowę.